Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej dość słodka historia, choć nie do końca tak znowu oczywista, o tym jak pani inżynier kolejnictwa została instruktorem tańca po to, żeby ostatecznie robić to w życiu, co lubi najbardziej, czyli piec ciasta i na tym zarabiać. Nie jest takie oczywiste także, żeby pokonać drogę z Armenii przez Rosję do Polski, a w tej Polsce znaleźć swoje miejsce w Gdyni. No ale tak się zdarzyło z Dianą Wolokhową. Tak, jest
tak
okej.
Jest.
Tak, jest tym nazwiskiem. Mam taki lekki problem, zawsze się boję, jak widzę trochę, ale mam nadzieję, że dam radę dalej. Witaj. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry bardzo.
To dzień dobry bardzo. Jaka jest Armenia?
Piękna, przede wszystkim ciepła, słoneczna. Jaskrawa, bardzo jaskrawa. W sensie w dzień, jak wychodzisz, słońce jest na tyle jasne, białe, że się wydaje, że dzień właśnie taki ma kolor biały, na tyle mocne słońce. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że Armenia średnio znajduje się 2000 metrów nad poziomem morza. Gdzie byśmy w Armenii nie znajdowali, to średnia, powiedzmy taka. Więc jesteśmy bliżej słońca.
Ale od morza daleko.
Niestety, tak. Mamy swoje jeziorko, fajne Sevan, gdzie raki sobie mieszkają w dużych, wielkich ilościach, więc kebab z raków, w ogóle raki.
A, no już zaczęła gotować. No.
Przepraszam, tak.
No dobrze, ale jak tej Armenii jest tak pięknie, to Diana, dlaczego tyś tę Armenię zostawiła?
Zostawiłam ja ją bardzo dawno, wtedy, kiedy wszyscy zostawiali Armenię, niestety, bo były ciężkie czasy.
To były lata? Jakie?
To były lata 90., końcówka 80.
Czyli końcówka też Związku Radzieckiego.
Tak. Właśnie z tego czasu, jak Związek Radziecki rozpadł się, to wszystko się zaczęło. W Armenii zostały fabryki, nie było gdzie pracować, z kolei stacja atomowa została wyłączona z przyczyn technicznych, bo było już niebezpiecznie ją dalej prowadzić, bo nie było dość długo remontu i tak dalej, więc nie było gazu, prądu, wody, nawet nie było, wody dawało się tam na godzinę o 6 rano i wszyscy zbierali na cały dzień. Kąpaliśmy się wodą, która była nagrzewana na słońcu, robiliśmy pranie
to
też.
To dobrze, blisko słońca byliście, jak mówisz.
Tak, no szczerze powiem, no było bardzo ciężko, było bardzo ciężko, na chleb ludzie nie mieli w ogóle i dlatego cała Armenia zaczęła wyjeżdżać gdziekolwiek, jak mogła.
No ty wtedy byłaś, ile miałaś lat? Młoda dziewczyna byłaś.
13 lat.
No 13 lat, ale nie wiem, twoi rodzice czy pewnie dziadkowie, to im musiało być o tyle ciężej, że pewnie pamiętali taką Armenię w rozkwicie, bo to była przecież jedna z najbogatszych, a może i najbogatsza republika Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, więc ona miała i ten swój potencjał. Gdzieś tam na ich oczach pewnie on się rozmieniał na drobne.
Oczywiście, to było bardzo, bardzo mocne państwo, bardzo mocno było rozwinięte import, eksport różnych elektro, części do Rosji i dalej. Ja już nie mówię o owoce, warzywa, gospodarka była bardzo mocno rozwinięta, więc to było ciężko przeżyć. I w większości wiadomo, że dziadki, babcie zostali w Armenii jednak mieszkać. Przeżyli te czasy i zostali mieszkać, a wyjeżdżała młodzież, która z kolei pomagała i do tej pory pomaga swoim wszystkim bliskim tak, i rodzinie.
Ty miałaś 13 lat, ale no to nie była twoja samotna wyprawa w świat. Ten świat to zresztą to była już od razu Moskwa?
Tak, ten świat był od razu Moskwa. Dlaczego? Dlatego, że Armenia też miała drugi język swój obowiązkowy, rosyjski, więc prawie wszyscy Armianie rozmawiają bardzo dobrze po rosyjsku. Ja skończyłam.
Czyli było wam łatwo, tak?
Tak, było łatwo myśleć bardziej o Rosji, gdzieś tam o wyjeździe, a z kolei mama myślała o tym, że my jesteśmy dwie córki bez ojca, chciała nam dać dobre jakości, powiedzmy, uniwersytet, żebyśmy skończyli dobry, żeby przyszłość, drogę przyszłość ułożyć, więc od razu pomyślała o Moskwie. Było ciężko na początku, sama wyjechała, zarabiała około dwa lata ona zbierała kasę na jeden bilet, więc wyciągnęła najpierw mi, a potem po roku jeszcze moją siostrę.
No to już wiem, bo chciałem zapytać, czy jesteś jedynaczką, to już wiem, że,
tak,
że siostra też jest.
Tak.
Pamiętasz ten swój przyjazd do Moskwy?
Okropny był.
Okropny? Dlaczego?
Było bardzo ciężko. No, ja już byłam, powiedzmy, w takim wieku, gdzie było ciężko. Już miałam swoich kolegów, swoją szkołę i tak dalej, przyzwyczajenie. I w Moskwie nagle przyjeżdżasz do takiego kraju, do takiej mocnej stolicy, dużej stolicy, gdzie dzieje się wszystko. I ciężko odnaleźć się w
takim... Taka dziewczyna z prowincji byłaś. Tak?
Nie jestem z prowincji, jestem z miasta. Urodziłam się w mieście.
No nie, ale w tym takim...
Ale w tym, tak.
Porównując wielkie miasto Armenii i stolicę Rosji, tak?
Tak, oczywiście. To była duża różnica, duża przepaść. Mm-hmm. Było ciężko przyzwyczaić się. Do szkoły było ciężko... Ciężko byłoby mi pójść do szkoły od razu do rosyjskiej, bo przede wszystkim ostatnie tam lata chodziłam do armeńskiej szkoły. I dlatego mama organizowała w Moskwie, były dwie armeńskie szkoły. I ciężko było dostać do tych armeńskich szkół, bo tam się uczyli dzieci bogatych rodziców. Trzeba było coś zapłacić, zorganizować, żeby dostać się do tej szkoły.
A wy, rozumiem, bogaci nie byliście?
Nie byliśmy bogaci. Mm-hmm. I mama rozmawiała z księcem w kościele armeńskim w Moskwie i próbowała... prosiła o pomoc. I wtedy, kiedy ksiądz załatwił jakieś tam meble dla dyrektora w tej szkole,
wtedy się udało.
To wtedy się udało, tak.
A jak się czułaś w takim towarzystwie? No bo jeżeli mówisz o tym towarzystwie, że ono było takie wyselekcjonowane i to pieniędzmi wyselekcjonowane, to tak z tymi rówieśnikami, jak tym załatwiona przez meble, to jak?
No ciężko. Może pan sobie wyobrazić, jak to wygląda. Ubranie miałam dużo większe od cioci, od kogoś tam pozajmowanej i było widać, że to nie są moje ubranie. Dżinsy, w których cały czas w tych samych chodziłam, kiedyś jeden tam z rówieśnikiem podszedł i powiedział, a dlaczego ty zawsze chodzisz w tych samych dżinsach? I to wiadomo, że bolesne to wszystko przeżywasz. Ale z kolei powiem panu, nigdy się nie daje...
My na ty byliśmy, Diana.
Tak, przepraszam. W Polsce się przyzwyczaiłem się do panów. Nigdy się nie daje, powiedzmy, z góry więcej niż ty jesteś w stanie przeżyć, tak? Mm. Wydaje mi się, że to wszystko przez to ja przeszłam naprawdę bardzo ciężkie życie, porównując z innymi moimi tam rówieśnikami. To wszystko dało właśnie mi siłę dlatego, żeby nie poddawać się w życiu nigdy, bo najgorsze czasy ja już widziałam, więc ja zawsze myślę, gorzej już nie będzie. Muszę spróbować, a nuż będzie lepiej.
A te najgorsze to jakie?
No właśnie wtedy, kiedy w Moskwie już nie mieliśmy na tyle pieniędzy, że musieliśmy mieszkać w, jak to się nazywa, pod sklepem, takie pomieszczenie magazynowe. Mieszkaliśmy tam. Ja wyobrażam sobie, jak to przeżywała moja mama. Bardzo ciężko. Mama pracowała na dwóch pracach codziennie. Ponad 10 lat nie miała urlopu w ogóle, żeby po prostu... dążyć nas jakoś ogarnąć. Ja z kolei zaczęłam pracować od 14 roku życia w Moskwie właśnie. Pierwsze zaczęłam piec ciasta i oddawać do sklepu na
sprzedaż. Widzisz, jak to historię można różnie opowiadać i różnie ją rozumieć. Jak tak się pobieżnie przejrzy twoje CV i twoją biografię, no to jest tam takie zdanie o tym, że pierwsze pieniądze zarobione w wieku 12-14 lat właśnie pieczeniem tych ciastek. I to brzmi tak lekko, tak och, dziewczynka się bawiła w cukiernię, tak? Tak. A tu się nagle okazuje, że ta dziewczynka to się nie bawiła, bo to właściwie życie było. Tak?
To było życie, musiałam zarabiać, zarabiałam, byłam, pocztówki nosiłam, dużo czego robiłam, jakieś tam reklamówki, ulotki i tak dalej. Cały czas zarabiałam, jeżeli miałam jakąkolwiek chwilę wolnego ze szkoły, a z kolei tak jak przed śmiercią, powiedzmy to już takie prywatne, ojca obiecałam, że będę dobrze się uczyła, to starałam się do ostatniej chwili, nawet w instytucie, uniwersytecie, że tylko na piątki. I to było takie, że nawet kiedy uczyłam się w uniwersytecie w Moskwie 6 lat na tym kolejnictwie, to było tak, że od 6 rano pracowałam do godziny 16. Od 16 miałam drogę tam ponad godzinę w metrze w Moskwie, gdzie się uczyłam. Dojeżdżałam do uniwersytetu, miałam do godziny 9-10 wieczorę, na wieczorową uczyłam się. Więc i potem powrót do domu, bo mieszkałam poza Moskwą. wtedy już 2,5 godziny, więc o godzinie 12 docierałam do domu, a jeszcze musiałam nadrobić jakieś lekcje.
No to szkoda, że doba miała tylko te 24 godziny dla
ciebie. Szkoda, ale to trwało 6 lat i powiem ciężkich 6 lat.
A dlaczego kolejnictwo, Diana?
Wie pan co, też próbowałam iść do...
A to dalej z tym panem, no...
A Jezu! Piotrek, przepraszam. No. Próbowałam turystykę, bardzo interesowałam, bardzo zawsze marzyłam podróżować i lubiłam w ogóle obce kraje, interesowało mi to bardzo, więc próbowałam turystykę, ale z kolei w Moskwie do turystyki to było bardzo ciężko trafić. Też to większość uniwersytetów takim filią, gdzie można się uczyć turystyki, to są płatne. Mm-hmm. A na bezpłatnych to już idą takie nie bardzo potrzebne, powiedzmy, można takie państwowe, powiedzmy. Mm-hmm. Wtedy już idą właśnie matematyka, inżynieria, jakieś takie sprawy, więc już po tym, jak pierwszy rok nie dostałam do uniwersytetu, to na drugi rok już zdecydowałam, idę wszędzie, gdzie dostanę
byle.
Tam. Tak, byle dostać, bo jeżeli w tym roku już nie pójdę, to nigdy nie pójdę. A tak jak mówię, miałam na celu, że muszę jednak to zrobić. I tak to się stało.
Więc zostałaś tym inżynierem kolejnictwa. Tak. A potem na kolei tam miałaś chyba jakiś zawodowy czas też, tak?
Tak. 5 lat pracowałam w tym samym czasie właśnie. Mhm. Pracowałam na kolejnictwie i
co tam robiłaś?
Zaczynałam od samych podstaw, bo miałam 17 lat, kiedy poszłam tam pracować, więc postawili mi tam na tych, to się nazywają takie, bilet stawiasz i przykręcasz. Wtedy były takie rogatki, to się nazywa, takie trójkąty metalowe.
A, no to takie
przejście,
bramki
takie, tak. Ale takie były te takie najprostsze bramki. Mm-hmm. I tam trzeba było zawsze, żeby kontroler stał i tym bardziej, że dopiero wchodzili takie bilety z tym czytnikiem, to trzeba było za każdym,
każdy nie umiał,
trzeba było stać, każdemu tłumaczyć czytnikiem do góry, do przodu, wstawiamy gdzie zielony i tak dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało. Mm-hmm. Ale w ciągu 5 lat dość dużo poszłam do przodu i na koniec już kiedy wychodziłam, byłam pomocnikiem dyrektora i nawet nie chcieli mnie odpuścić, ale, żebym wychodziła, ale powiedziałam, że niestety to już muszę iść dalej i już normalnie zarabiać, bo na państwowych jednak wtedy nie można było za bardzo zarobić.
Czyli ta Moskwa to nie była taka do końca ziemia obiecana, to znaczy tak się wydawało, że tak będzie, ale tak raz ciężko wam było tam rodzinnie i życiowo. A ty ostatecznie dopięłaś swego, bo uniwersytet zaliczony, ale z tych kolejnych etapów, no właśnie kolejnych, potrzebowałaś dalej.
Potrzebowałam dalej, wtedy poszłam właśnie w tańce.
W tańce, no właśnie, no super, dobry pomysł, pewnie.
Byłam już, dosyć miałam tej inżynierii i kolejnictwa.
Musiałam odreagować jakoś, tak?
Jakoś musiałam odreagować. I poszłam w tańce i powiem panu, że bardzo fajnie mi szło, zaczęłam zarabiać, z kolei potem...
Ale jakie tańce?
Latynoamerykańskie i europejskie, to się nazywa partnerskie tańce?
Towarzyski.
Tak, taniec towarzyski.
A tańczyłaś wcześniej?
Tak, od 6 roku życia.
A, no to ty miałaś fach w nogach, tak, że tak powiem.
Miałam fach w nogach i w Moskwie, kiedy już miałam możliwość, to wróciłam do tego. No ale potem 10 tysięcy razy zmieniałam swoje miejsce pracy i w końcu już naprawdę pracowałam z firanami i tekstylem.
Tak, bo byłaś kierownikiem sklepu takiego, tak?
To była sieć sklepów w Moskwie, tam pięć sklepów, tak, i wtedy dopiero...
No ale ciągle sobie dawałaś radę.
Tak.
Myślę, że no wiem, jak twoja mama patrzyła na to, jak się z tobą, co się z tobą dzieje w tej Moskwie, to była aprobata, to było okej, okay, czy ciągły to... strach, że... A dlaczego ona właśnie już nie jest na jakimś takim jednym miejscu, gdzie już wszystko jest poukładane?
Nie, mama widziała, że ja siebie szukam i nie mogę odnaleźć, ale z kolei szukając, szłam do przodu, za każdym razem coś lepszego znajdowałam i większą, powiedzmy, z większym wynagrodzeniem i lepiej się czułam na kolejnej pracy niż wcześniejszej. Więc mama zawsze była najważniejsze, żeby była zadowolona. Podoba ci się? Okej, okay, dobra. Pobaw się jeszcze w to.
Potańcz sobie.
Potańcz sobie. Mm. I tak to było nawet z Polską. Powiedziała najważniejsze, żebyś się czuła dobrze. Jeżeli tobie jest tam dobrze, jeżeli dasz rady, dom jest zawsze, wrócić zawsze możesz, spróbuj, Anusz, to jest to.
A ten dom to gdzie jest?
Teraz to dom mam w trzech miejscach.
Ty masz gdzie wracać, no.
Ja zawsze mówię, dom to jest tam, gdzie są rodzice. I w sensie masz gdzie wracać do rodziców. Ale w tej chwili naprawdę dom mam już i tu mam dom.
No, co za wyznanie. A też takie nie było to oczywiste, bo gdzieś widziałem taką twoją wypowiedź, nie pamiętam już gdzie, ale że... Och, w tej Gdyni to tak się jakoś nie za mało dzieje, tutaj ludzie w ogóle tak niespecjalnie w ogóle rozumieją, o co chodzi z tą kuchnią, z tym wszystkim. Nie, no chyba trzeba do Warszawy. No i jak?
Pamiętasz, Piotrek, mówiliśmy ten kontrast Armenia-Moskwa, nie? Mm-hmm. I teraz był taki sam kontrast w odwrotną stronę Moskwa-Gdynia, nie?
Aha, no tak, bo takie mieścinki takie przyjechałaś, tak?
Takie, tak, mieścinki, gdzie naprawdę nic się nie dzieje, porównując z Moskwą. Mm-hmm. Ja już nie mówię o kuchni, bo Moskwa jest bardzo rozwinięta, Rosja w ogóle jest bardzo rozwinięta. Właśnie wydaje mi się przez ten Związek Radziecki, że ze wszystkich tam bliskich krajów przyjeżdżali ludzie i do tej pory przyjeżdżają.
Chcieli, nie chcieli, do no, przemieszali ich ostro i tę kulturę również.
Tak, i kultura, i kuchnia tym bardziej, więc tam w każdej knajpie można zjeść i ukraiński barszcz, i gruzińskie chinkali, i ormiańskie bakłażany. I to jest takie...
To fajne akurat.
To jest bardzo fajnie, naprawdę to jest bardzo fajnie, z tym nie ma problemów. Tutaj na początku miałam ogromny problem z jedzeniem.
Co tu jeść, tak?
Co tu jeść? Oprócz schabowego i żurka.
No nie bądź taka niesprawiedliwa. No my jednak się rozwijamy i tak to trochę...
Właśnie, się rozwijamy. Te 6 lat naprawdę to jest przepaść. Ja widzę, co się dzieje. 6 lat temu ja nie mogłam w żadnym sklepie kolendry znaleźć. Bez kolendry nie umiem gotować. Teraz to już nawet...
To normalka.
Wszędzie, tak. No to i widzę wybór tych produktów, które się pojawiają. Przepaść, naprawdę. Myślę, że te wszystkie programy, przede wszystkim MasterChef, Top Chef, zrobili swoje.
O MasterChefie to powiemy chwilę, bo przecież to, że się spotykamy, no umówmy się, w dużej mierze to dlatego, że... No, że prawie otarłaś się o zwycięstwo. Naprawdę było blisko i też pewnie w oczach wielu byłaś jakoś tam zwycięzcą, zwłaszcza na pewnym, na pewnym etapie. To już 6 lat minęło?
Nie. To minęło 3 lata. 4.
Nie, bo mówiłaś o tej...
A, w Gdyni, że od początku czasu, kiedy jestem w Gdyni? Tak, 6 lat.
No to już tak.
6 lat
to jesteś
w
Gdynianka.
Tak.
Taka? Zupełnie, ale okej, ale nie odpowiedziałeś mi do końca, co z tym domem, bo ja rozumiem i cieszę się, to bardzo jest miła odpowiedź w Gdyni, głównie osobistej usłyszeć, że mój dom jest w Gdyni, ale ten dom taki, to gdzie są te dwa domy, te dwa pozostałe?
To dwa domy to jest dom u mamy w Moskwie, kiedy przyjeżdżam i czuję się zawsze jak w domu.
Bo i mama ciągle, mama w Moskwie, mimo tych trudów...
Tak, już w Moskwie, już ona mówi, to ja już chyba się nie zmienię. Chociaż my z siostrą ciągle ją próbujemy gdzieś tam wyciągnąć. Mówimy, i tak będziesz w Europie mieszkała, tak coś zorganizujemy. Bo siostra też wyjechała dawno. I drugi dom u babci w Armenii.
To tam jest ten ogród? Czy był ten sad?
Był, niestety już jego nie ma, bo to był dziadka ze strony ojca. I tak jak już ojca też nie stało i dziadka też nie stało, to tam ten dom niestety już był sprzedany. Ale to ten ogród to dużo zrobił na moje życie, powiedzmy. Dużo wrażenie i w ogóle wykształtował moje smaki przede wszystkim.
No to co, to był taki tajemniczy ogród? Co tam było?
Dla dziecka wydaje mi się, to był tajemniczy ogród, bo zawsze za jakimiś drzewami był schowany jakiś tam fotelik, gdzie ja siadałam i nikt nie mógł mi znaleźć. Tak, to był ogród, dziadek był agronomem. tak się nazywa? Człowiek, który prowadzi i zajmuje się, powiedzmy, drzewami, wychowaniem.
Ogrodnikiem. Sadownikiem, osadownikiem bardziej.
Pewnie. Takim na poziomie, powiedzmy, nawet państwowym, bo on wprowadził w Armenii jabłoni, wprowadził niektóre rodzaje.
To agronom, dobrze, niech będzie. Tak. Bo to tak brzmi już rzeczywiście godnie.
Więc jego ogród to wyglądało tak, że on próbował skorzystać każdy kwadratny milimetr po prostu. I wszystko było tak wyliczone, że był każdy rodzaj wszystkiego. I każdy sezon przynosił nam swoje owoce i warzywa. Więc miał wszystko w tym ogrodzie.
To wiesz co, to zatrzymajmy się przy tej jednej jabłonce, te kolejne gdzieś są przed nami, bo ja jeszcze nie wyjdę z tego ogrodu, bo mi się za bardzo podoba, ale zrobimy przerwę. Dobrze. A po przerwie wrócimy w Gdyni Głównej Osobistej.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, taka międzynarodowa dzisiaj, choć z bardzo mocnym akcentem gdyńskim przecież, bo to gdynianka Diana Wolokhowa. Zatrzymaliśmy się w tajemniczym ogrodzie twojego dziadka.
Tak.
Tak, tam przy jednej z tych jabłonek. Dobra, to idziemy dalej, bo podobno tam wszystko było. To co to znaczy wszystko?
Wszystko to znaczy zaczynając od kwiatów, kończąc owocami i warzywami, wszystkie rodzaje jabłek, winogron, warzyw, takich pomidory, nawet okra rosła. Niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest okra.
Właśnie, co to jest okra?
No właśnie. Okra trzeba umieć gotować, robić, bo ona jest taka gąbkowa i bardzo mocno ciągnie olej. Ale ją najlepiej marynować. To jest warzywo rodzaju ogórkowych, ale wygląda inaczej, takie malutkie, z ostrymi kącikami, pięciokątne takie. Mm-hmm. Wygląda jak papryka, w sensie, nie, wygląda jak chili, takie długie, zielone, tylko ma pięć kątów, w sensie nie jest okrągłe, a ma takie kąty. Ciężko powiedzieć. W każdym razie naprawdę...
A ty coś robisz z tego?
Marynuję. Jest najbardziej popularne to marynowanie w Armenii. Czosnek niedźwiedzi też, który marynujemy, który dopiero w Polsce też niedawno odnaleźli, wracają do tego. Takie naprawdę ciekawe rzeczy. Chińska herbata nazywał dziadek taką bardzo, bardzo ciekawy owoc i myśmy ją parzyli, a okazało się, że to był fizalis, inaczej mówią w Polsce. To jest taka pomarańczowa, taka jagodka też w takim otoczeniu. Fajnie nadaje się na dekoracje i do jedzenia też. Chińskie jakieś kwiaty, dostawał wszystko, naprawdę. Kiedy się śmiałam, że rano wstałam, chciałam zrobić dziadkowi przyjemność i poszłam i zebrałam cały... Wszystko, co było bakłażany, powiedzmy, do takiego dużego garnka, żeby dziadek stał i był zachwycony, że wnuczka pozbierała, pomogła. On wstał, popatrzył. Ja jeszcze dziwię się, jak on nie nakrzyczał na mnie. Popatrzył tak na tą miskę, opatrzył na mnie, mówi: Dzianusz, kochane, następnym razem poczekaj, jak dojrzeją, dobrze? Wszystkie zielone bakłażany
No ale już wiedziałaś.
Ale już wiedziałam, że zielone nie są do zbiórku. Także śmieszne, fajne rzeczy. Wiśniowe drzewko, które uwielbiałam wchodzić na samą górę i zbierać tam. Dziadek podawał wiadro i ja się wychowałam na drzewach wiśniowych i morelowych. Najbardziej lubię w Armenii, też bardzo popularne jeść niedojrzałe morele i niedojrzałe śliwy, takie zielone. Oni są takie odrobinkę kwaśne, nawet sprzedają na rynkach, już jak zaczynają się pojawiać. Na rynkach normalnie można na kilogramy kupić i te, i drugie. I tak samo niedojrzałe pomidory. Dlaczego? Bo my robimy, oprócz tego, że to jemy, robimy różne konfitury, przetwory z tych niedojrzałych i kisimy też. I to po prostu rewelacyjne, te zielone owoce kiszone. I ja pamiętam właśnie z tych drzew zrywałam te morele zielone po prostu do spódniczki, tak się zbierało, taki worek się robiło i z tą spódniczką przychodziło się na dwór, siadało i do wszystkich sąsiedzi, rozdawało się i tak się spędzało dzień. No po prostu rewelacja, piękność jakaś.
No piękność, piękność, ale to takie piękne, szczęśliwe dzieciństwo w związku z tym?
Tak, oczywiście. Bardzo piękne, szczęśliwe dzieciństwo do czasu aż, nie?
No właśnie, tak.
Bardzo piękne, szczęśliwe dzieciństwo.
Nie, bo tak widzę
ten
ogród właśnie słoneczny, tak. Taki to blisko słońca i tak, tak sobie tam pląsacie, skaczecie po tych drzewach,
tak.
Kwiaty muskacie i... jest dobrze.
Mówią, że pamięć jest wyborcza, tak? Mhm. Więc ja akurat chyba, ja z pomocą mojej pamięci, czy moja pamięć z pomocą skasowaliśmy z głowy tą część ciężką. Ja ją pamiętam, trzeba pamiętać takie rzeczy, bo to się kształci charakter, wiadomo. Ale nie tyle zwracam na to uwagę. Było, minęło, na ile pamiętam właśnie to dzieciństwo z dziadkowym ogrodem. Jakoś jasne, fajne dzieciństwo, którym było wesoło.
To był dziadkowy ogród, a były też babcine przepisy.
A były też babciny przepisy. Mm-hmm. Babcia z kolei z drugiej strony, bo dziadek był ze strony ojca, a babcia była ze strony mamy. Mm-hmm. I myśmy zawsze, oni zawsze dzielili nas między sobą. Weekend tu, weekend tam. I się zawsze była wojna, u kogo spędzamy weekend. I babcia tak. Babcia była ta, która zawsze gotowała. Uwielbiałam z nią razem gotować, czyścić warzywa, kroić, spędzać z nią czas w kuchni. Ja byłam jedyna, która uczestniczyła w kuchni z nią. Nikt z tym się nie interesował.
A twoja mama?
Mama pracowała, no tak. Więc tak. Więc też w tym nie była, nie uczestniczyła. Babcia też pracowała, ale zawsze wcześniej wracała, więc była odpowiedzialna za przygotowanie na całą rodzinę.
Gotowała, piekła?
Piekła też. Piekła też, oczywiście. Ja mam jej przepisy stare, powiedzmy, niektóre, których używam. Ja do tej pory używam większości przepisów od babci. Tak. Przynajmniej oni są taką bazą dla mnie, gdzie coś dodając od siebie, kombinując, dostaję nowe danie, ale to jest taka baza, na której ja się wychowałam i dalej używam.
A taki jeden smak dzieciństwa?
Najbardziej ulubiony. Słodki czy słony?
To słodki, niech to będzie słodka historia.
Słodki od babci to była domowa chałwa. Bardzo szybko ona ją robiła, na talerzyk przywracała, od razu kroiła, od razu nawet ciepłym jedliśmy.
Domowa chałwa, niesamowite. Czy coś takiego nie do zdobycia, tak? Znaczy takiego doświadczenia kulinarnego.
Jeszcze było bardzo fajne, kiedy właśnie niczego już nie było w te czasy, to smażyliśmy owies na brązowy kolor, potem mieliliśmy jego na mąkę, dodawaliśmy do niego miód i... wodę, podejrzewam, że nic nie było. Lepiliśmy z takie kulki słodkie do zamrażarki na chwilę i potem jedliśmy. To był nasz deser. Ale smaczny. Mąka, w ogóle owios, mąka zmienia kompletnie swój smak i aromat, kiedy smażymy. On dostaje takiego orzechowego aromatu i smaku, więc jesz jakby jadł coś orzechowego.
No, słuchaj, głodny się robię powoli, ale to mnie zainteresowało tym słonym, bo mam wrażenie, że ten słony to jeszcze jakoś jeszcze bardziej ci tak cię uruchomił. To co ten, jaki to był słony smak?
Grillowany bakłażan, w sensie nie grillowany, tak. A właśnie w ogniu. Aha. Ja jestem po prostu fanem bakłażana w każdej postaci. Co prawda bakłażan trzeba umieć robić, nie każdy umie z nim obchodzić się, ale ten grillowany to jest coś niesamowitego. Ciepły, jak z ognia wyciągamy, rozkrajamy na pół, dodajemy masełko, czosneczek, kolendra i ser bryndza, taki słony ser w Armenii. Nic więcej nie trzeba, uwierz mi. Żadnego mięsa, żadnego chleba nie trzeba.
No dobrze, a ty generalnie jednak poszłaś bardziej w słodkie.
Tak.
To dlaczego?
Słodkie to jest moja dusza.
Dobrze brzmi.
To jest moje hobby, powiedzmy. To jest to, co, gdzie ja odpoczywam. Gotować lubię oczywiście, bardzo lubię kombinować i te różne smaki, dzieciństwo wdrążać w nową kuchnię. Ale słodkie to jest, tak jak mówię, dusza moja. Ja inaczej to odbieram, inaczej odpoczywam przy tym, lubię to. Mogę spędzić dużo więcej czasu przy tym, niż przy gotowaniu mięsa na przykład. Jest przede wszystkim przyjemniej bawić się z cukrem i mąką niż z tłuszczem i mięsem.
A tak, coś w tym jest. Tak, to
no,
prawda.
Więc to jest tak fajnie, przyjemnie. Mhm.
Czy ty spełniasz swoje marzenie teraz w Gdyni?
Tak. Teraz na 100% mogę powiedzieć, że spełniam swoje marzenie.
To jest takie marzenie, które, nie wiem, wcześniej pewnie też jakoś wyrażone przez ciebie, ale właśnie w tym MasterChefie wspomnianym, w którym tam się piełaś, to była taka twoja, taki refren cel, tak? Co chcę w życiu robić?
Tak. I to powiem właśnie, że przyszło dopiero wtedy, kiedy przyszłam do Polski. Mhm. Bo tak jak mówię, w Moskwie było przeszyt tego wszystkiego, nawet człowiek nie zastanawiał się, nawet nie myślił, że to jest i że to jest potrzebne. A potem jak przeprowadziłam się do Polski i mi brakowało tu tego smaków, jakichś tam produktów, jakiegoś dania, to jakoś tak od razu samo z siebie przyszło to, że trzeba otworzyć taką kawiarnię, trzeba otworzyć taką restaurację, jak tego nie ma, to ja to zrobię. Mhm. I to tak przyszło i powiem, że chyba z pierwszego roku w Polsce już myślałam w tym kierunku, że trzeba iść i w końcu mam na myśli otworzyć, mam w planach nie, bo plan może być, może stać, a może nie, cel.
Dobrze.
Mam cel. Otworzenie takiej kaukaskiej prawdziwej restauracji, gdzie będą te wszystkie smaki.
A, czyli to jest jeszcze to kolejny cel, bo ja myślałem, że ty już osiągnęłaś, co chciałaś, a to nie. A ty chcesz więcej.
Ja chcę więcej.
Właśnie.
Człowiek nie będzie dobrym człowiekiem, jeżeli gdzieś on po prostu zastopuje. Wtedy, jeżeli my wstajemy na miejscu, to idziemy do tyłu. Trzeba cały czas iść do przodu.
No kiedy ty się tego nauczyłaś i od kogo?
Trzeba iść cały czas do przodu i zawsze... Zawsze idąc do przodu, wiemy, że jest, są schody, zawsze są schody. Mm-hmm. Więc jeżeli gdzieś tam po środku schodów staniemy, no to...
No ale wiesz, człowiek tak naturalnie potrzebuje stabilizacji tego, żeby odpocząć najzwyczajniej. Tak
odpocząć,
sobie powiedzieć,
tak.
O, już osiągnąłem. Mam, nie muszę gonić. A ty lubisz gonić?
Ja lubię gonić, tak. Mhm. Chyba kiedyś może, no myślę po 40, może po 50.
No właśnie o tym młode
jest. Może po 60. Usiądę gdzieś we Włoszech na jakiejś tarasie z winkiem.
Kolejny cel.
Tak.
Takie mogę przyjąć.
To jest życie, które jest ciekawe, dlatego że masz kolejny cel. Bo jeżeli osiągniesz już, życie będzie nieciekawe. Jak słuchamy jakąś muzykę, ona nam się podoba. Codziennie słuchamy, bo się podoba. Przychodzi jakieś chwile, kiedy już mamy dosyć, tak? I przestajemy ją słuchać. Wtedy szukamy nowej jakiegoś tam, nowego hitu, nowego jakiegoś. Tak samo w życiu. Osiągamy, już okej. Okay. No i dalej będzie nudno nam w życiu, jeżeli nie postawimy sobie nowy cel.
No to ja znowu pytam, skąd ty to wiesz? Ty jesteś po jakimś treningu osobistym? Książek się naczytałaś?
Książek oczywiście czytam. Mm-hmm. Bardzo mądrych, można powiedzieć. I biznesowych, i niebiznesowych. Bardzo lubię takie książki czytać, które kształtują też nie tylko charakter, a mózg przede wszystkim. Ale książka to jest mało, bo to jest teoria, tak? To wszystko trzeba w praktyce. I myślę, że praktyka właśnie, to co mówisz, czy gdzieś chodziłam, czy na staż, to mój staż to moje życie, przez które przychodziłam. I zrozumiałam, że zawsze za tą ścianką jeszcze coś jest, trzeba zajrzeć, bo...
Jak w tym ogrodzie.
Tak, jak w tym ogrodzie, bo jeżeli poddałabym się wtedy, kiedy było ciężko, to bo mnie nie byłam teraz tam, gdzie jestem. To jest tak, nigdy się nie poddawać.
No. Dobre przesłanie.
Mądro brzmi, ale staram się robić.
Jak słucham, jak ci się to życie układało, no to chyba tak właśnie jest. Jak przyjechałaś do Polski, to też nie mogłaś się poddać na przykład barierze językowej, tak? Bo ty nie mówiłaś...
A powiem, Piotrek, szczerze, że było też bardzo ciężko. Mm-hmm. Przy tym, że już miałam swoje lata i swoje przeżycie, było to bardzo ciężko. Pierwsze 3 lata, może potwierdzić teraz już mój mąż, zbierałam walizkę, nie można policzyć ile razy. Miałam,
z tego powodu, tak?
Z powodu tego, że nie mogę się odnaleźć. Mm-hmm. Nie mogę się zrozumieć, czym ja mogę zajmować. Nie mam języka, nie mam kolegów, nie mam znajomości, nie mam pracy. I tak dalej.
Nie
ma mi. Po prostu nie ma mi. Kim jestem? Oprócz mojego, powiedzmy, mąża i jego rodziny, nikogo nie znam, więc nie mogę wyjść na kawę z kimś, nie mogę wyjść na zewnątrz, nie mogę gdzieś pojechać, bo nie znam miast i tak dalej. To było okropne. nie wracam, mówię, nie dam rady, wracam. No i znowu, jakbym się poddałam, ja zawsze swojemu mężu teraz mówię, zobacz, jak są trudne sytuacje, ja mówię, nie, no musimy po prostu to przeżyć. I dosłownie parę dni temu była taka sytuacja, o której myśmy rozmawiali, związana właśnie z moją kawiarnią. I ja mówię, słuchaj, jakbym się poddała, nie byłoby naszej rodziny. Mhm. Ja bym 3 lata temu już nie byłoby mi w Polsce. A zobacz, nie poddałam się, stał się MasterChef, ja zostałam w Polsce. Dobrze, że czy źle, ale rozmawiam po polsku, piszę i czytam już po polsku.
Świetnie się sobie rozmawia, no wiesz. Ja tu barier nie widzę.
No, więc widzisz, i się odnalazłam. I teraz czuję i mówię, i nawet więcej mogę powiedzieć, że tutaj jest mój trzeci dom, więc nie poddawać się.
No tak, zapomnieliśmy o jednym etapie, żeby tak spiąć ten etap Armenia, Rosja i Polska. To jest właśnie ten mąż, tak?
Tak.
Gdzieś tam na lotnisku przypadkiem spotkany.
Tak.
Tak. I w drodze zresztą do Hongkongu, zdaje
tak.
się. Tak. Żeby już zrobić jeszcze większą pętlę.
Dużo wiesz. Tak. I widzisz, jakie jest ciekawe życie, nie? Mm-hmm. Życie zawsze robi jakiś surprise, o którym dzisiaj nie wiesz nawet i nie myślisz. Mm.
No wiesz, jak się ma takie nastawienie do życia, że to jest właśnie ten rodzaj niespodzianki, który cię czeka, to okej. Okay. Ale można się zamknąć w sobie i powiedzieć... Nie chcę zaglądać za to drzewo.
Tak, nie chcę zaglądać, mi wystarczy. Tak,
bo się boję, co tam będzie. Tak. A może tam nie ma nic, albo jest coś gorszego.
No tak? I powiem tobie, że w tą chwilę, kiedy ja spotkałam mojego męża, u mnie było wszystko super w Moskwie. Było wszystko poukładane, miałam bardzo, bardzo super pracę, super wynagrodzenie. Wyjeżdżałam 2 razy w roku do Mediolanu na zakupy, 4 razy w roku wyjeżdżałam na urlop i tak dalej, i tak dalej. Nie?
Pani Diano, no.
No, więc doszłam już do jakiegoś poziomu, do którego tak długo szłam i tu nagle Gdynia, nie? I spotkałam jego, no naprawdę, niespodziewane. Jechałam właśnie biznesowo na Expo do Hongkongu. On też jechał biznesowo i miał przesiadkę w Moskwie, więc od Moskwy lecieliśmy razem w jednym samolocie. Nie było to jakichś tam wyjątkowych rozmów, jeżeli szczerze powiem, w samolocie. Tam parę razy myśmy się tam pogadali, podrinkowali.
A, no tak.
Tak to bywa. W sensie on powiedział, że wypij ze mną, bo nie mam z kim pić. Mówię, o, Polacy. Nie, no żartuję, ale to było fajnie. No, 12 godzin lotu, to trzeba było coś robić.
No to jest kawałek, tak.
Tak. No i rozstaliśmy z tym, że on po prostu napisał na kartce Skype. Adres Skype'u i tyle. I wracając do Moskwy, nie myślałam w ogóle o tym, że zmieniać życie od razu i wyjeżdżać do Polski. To było fajne przeżycie. Myślałam, mamie powiedziałam, że okej, mam kolegę, z którym mogę ćwiczyć swój angielski, bo akurat potrzebowałam praktyki. Raz na jakiś czas dzwoniliśmy przez Skype, rozmawialiśmy po angielsku. Fajnie, on opowiadał o siebie, ja o siebie, co robisz i tak dalej. Około roku myśmy rozmawiali przez Skype i tyle. Mm-hmm. I nawet nie miałam pomysłów cokolwiek zmieniać w swoim życiu, dopóki on nie zaprosił mnie właśnie na ślub swojego najbliższego kolegi i powiedział, że zorganizuję wszystko tobie, bilety, hotel, w ogóle się nie martw, pokażę cię Polskę, gdzie mieszkam.
Mieszkam tu.
Tak, mieszkam tu. I na 3 dni przyjechałam pierwszy raz właśnie na ten ślub. Mhm. I wszystko fajnie, no okej, zabawa. Pojechałam z powrotem. Nadal nie myślałam o tym, że będę mieszkać w Polsce. To była długa droga, szczerze powiem. Jeszcze przez rok, czas od czasu przyjeżdżałam, wyjeżdżałam. Jeszcze przez rok następny było tak, że przyjeżdżałam, dłużej zostawałam. No i jakoś dopóki on ostatnim razem przed wylotem na lotnisku nie powiedział, wiesz co, już zostań. Mhm. Już wystarczy. Ja tak nie mogę, poczekaj, o co chodzi? Jak to zostać? Jak to znowu życie zmieniać?
A to były oświadczyny?
Nie, to nie były oświadczyny. To nie były oświadczyny, tak po prostu, tak, zostań. To była trudna decyzja, bo wróciłam i znowu mama, jak moja mądry, powiedzmy, koleżanka życiowa, ja mówię tak i tak. Mama, jak zawsze, spróbować możesz. Wrócić też zawsze możesz, więc...
To jest dobra
zasada.
Twoja
decyzja. Jeżeli chcesz, możesz spróbować. A co tam? Może, a nuż to jest twoja droga i powiedzmy twoja przyszłość. Mm-hmm. Nie wyjdzie nic, no to masz gdzie wracać. i tak to. Tak samo z MasterChefem, nie? Spróbować możesz, powiedział mój mąż.
No właśnie.
Bo ja nawet nie wiedziałam, co to jest MasterChef, szczerze mówiąc, kiedy mi tam wypchali. Mama mojego męża zapewniła za mnie jakieś tam ankiety, coś tam wysłała. Mąż powiedział, że odbieraj to jako zabawa, bo wyjdziesz, bo wiedział, jaką ja mam depresję, siedząc w domu i nie mając co robić.
Czyli to było w dobrym momencie.
Tak. Bo on widział, że ja już po prostu wyjeżdżam, nie? Wyjeżdżam. On chciał mi
tracę.
I mówi, no odbieraj to jako zabawę, poznasz ludzi, wyjdziesz z domu.
No toś wyszła.
No wyszłam z domu.
Tak. Do ludzi.
Wyszłam do ludzi, no. Mm. Tak, wyszłam jak wyszłam. Już nie razem wróciłam. Więc zostałam z ludźmi. Fajnie to było, naprawdę fajnie to było. I on mówi, no jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to wrócisz do domu, tak jak moja mama, nie? No tak codziennie dzwonię, mówiłam, że zostaję dalej, nie? I tak półtora miesiące zostaję dalej. Także tak, to życie, tak jak mówię, bardzo, bardzo fajne życie. I ja się cieszę, patrząc już do tyłu, już w tej chwili, chociaż można powiedzieć, że jestem jeszcze młoda, ale patrząc do tyłu już w tej chwili, jakie jest piękne i ciekawe życie. Nigdy się nie wiesz, co się zdarzy.
No zwłaszcza jak ciągle zaglądasz za kolejne drzewo, to rzeczywiście tak. to życie jest na tyle bogate.
Tak, na tyle bogate, różne. To jest jak sinusoida. Raz jesteś na dole, raz na górze, raz po środku i tak
różnie. A teraz to jesteś gdzie? Po środku?
Jestem po środku. Teraz jestem po środku. Jestem na drodze do góry znowu.
Okej. Bo masz swoją kawiarnię, tą wymarzoną. Jak sama nazwa tej kawiarni wskazuje, chcesz więcej.
Chcę więcej, tak.
Ale jednocześnie jesteś w branży, która łatwa nie jest. I to, właśnie nie wiem, wiedziałaś, że ona łatwa nie jest? Czy dopiero teraz tak się mocno na sobie przekonujesz?
Wiedziałam, że ona nie jest łatwa, ale nie wiedziałam, że aż tyle. Mhm. Powiem szczerze. Wiedziałam, że będę musiała poświęcić tam swoje życie, że muszę być tam codziennie od rana do wieczora. I wiedziałam, że to jakimś kosztem na pewno, tam kosztem rodziny, czy kosztem zdrowia czasami nawet i czasu swojego. Ale szczerze mówiąc, zawsze myślisz, okej, tam do jakiegoś czasu, tam rok na przykład, tam półtora, potem znajdziesz kogoś odpowiedzialnego, będziesz mógł podzielić się obowiązkiem i tak dalej. No na tą chwilę jeszcze nie osiągnęłam tego. Nadal jestem cały czas sama w tym wszystkim.
Musisz doglądać.
Muszę, nie to żeby doglądać, muszę być. Muszę cały czas być. Na razie też teraz mam fajną ekipę, jeżeli chodzi o kuchnie, dziewczyny już tak są przeszkolone na tyle, że większość na przykład deserów już i bazy jakieś i desery robią sami. Ja wchodzę tylko wtedy do kuchni, kiedy jest...
No MasterChef taki.
wchodzę do kuchni, kiedy tak jest jakieś tam wyjątkowe zamówienie, jakieś tam hotelowe zamówienie, czy na przykład tak jak teraz tam Kulinarna Świętojańska, czy Global Ticket, trzeba już więcej rąk, to ja już wtedy działam.
No to właśnie masz powody do działania, bo ta Kulinarna Świętojańska to jutro, więc będzie można cię gdzieś tam... I na Świętojańskiej to na słodko, tak?
Na Świętojańskiej to na słodko, będę większość... Wiadomo, że będą... Nie to, żeby wiadomo, a ja tak skombinowałam, że będą też jakieś tak wytrawne. Zrobiłam swoje przetwory. Będą moje słoiki. Przez 3 tygodnie temu założyłam kiszonki ormiańskie, więc będą moje kiszonki. Dużo nowego czekowego. Będzie estragonowa limoniada i do tego zrobiłam estragonowy syrop. Będzie też na sprzedaż. Więc będą takie ciekawe smaki troszeczkę, oprócz tego, co jest na co dzień w cukiernie. I no ale w następny tydzień już na Globaltyce będzie już będę ja jako ja, w sensie Ormianka i będę przedstawiała ormiańską kuchnię. No także tutaj można na słodko spróbować, a za tydzień na słono.
To posmakować będzie można. Ty często wracasz do Armenii?
Raz na rok na pewno. Raz na rok staram się odwiedzić babcię i pójść do ojca. W tym roku też po Globaltyce, po tych 2 mocnych tygodniach pracy zasłużyłam wyjazd do Armenii i też wyjeżdżam na tydzień do Armenii. Nie mogę się doczekać, szczerze powiem. już tak tęsknię za morelami.
Czyli za smakami.
Za smakami. Bardzo tęsknię. Bardzo tęsknię, bo człowiek nigdy nie jest w stanie wyobrazić, na ile jest różnica smaków. Na przykład tu morele, ogórki, pomidory i tam morele, ogórki, pomidory. To jest kompletnie coś innego. Człowiek, który nigdy w życiu tego nie próbował, nie wie, jak smakuje prawdziwy morele. I szkoda mi.
No już zaczyna mi być szkoda.
Szkoda, naprawdę szkoda, bo większość produktów... W zeszłym roku, jak z mężem pojechaliśmy do Armenii, nie lubi pomidorów, ale lubi ogórki. I wszędzie w restauracjach wyjadał ogórki ze wszystkich sałatek i mówił, jak to może być zwykły ogórek na tyle smaczny?
A jak on się odnalazł w tej Armenii?
Pierwszy raz w zeszłym roku właśnie pojechał ze mną tam.
O, to poczekał trochę.
Trochę poczekał. Pierwszy raz zobaczył miejsce, skąd ja pochodzę. No, nie ukrywając, jest zachwycony. I teraz chwali wszystkim swoim kolegom, że tamto, oj, tamto inaczej smakuje wszystko, tamto jest super, pięknie, jedzenie, ludzi. To jest inny klimat po prostu. Przede wszystkim słoneczne kraje, wydaje mi się, są bardziej wyluźnione ludzie. Bardziej takie... nigdzie się nie spieszą, nie starają się coś wykazać, tak jak we Włoszech też większość, tak? Sobie na spokojnie, rano wypiją, rano wstaną, 6 kaw wypiją.
Potem do siesty doczekają.
Potem do siesty doczekają. W Armenii tak samo jak we Włoszech, jest bardzo gorąco w dzień, więc większość ludzi stara się nie wychodzić. Po godziny 5-6 u nas zaczynają się te ciepłe wiatry. Każdy wieczór są ciepłe wiatry w Armenii, bo mamy dookoła góry, więc wiatr wchodzi, krąży i wychodzi dopiero rano. Bardzo przyjemna pogoda, więc wtedy te wszystkie babcie i dziadki wychodzą na zewnątrz sobie pospacerować. Młodzież przyjeżdża latem, turystów multum latem w Erywaniu. Jest piękny Erywan latem z tymi otwartymi kawiarniami dookoła opery. No to po prostu nie wiem. Braci jechać.
No i tak zaczęliśmy od Armenii, Armenią skończyliśmy, ale po drodze było jednak trochę tej Gdyni, a w Gdyni Dianę Wolokhową będzie można znaleźć jutro na Świętojańskiej, a potem na Globaltice, a tak w ogóle to więcej gdzieś tam.
A to
też.
W ogóle zapraszam do więcej.
No więc właśnie, no to więcej Diany tam. No właśnie, dziękuję ci za to.
Dziękuję Piotr za
bardzo smacznie było.
Bardzo fajnie było też.
To wszystkiego dobrego, smacznego piątku i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję, do widzenia.